Dzień dobry, nazywam się Sławomir Szczepaniec, a moim gościem jest duchowny świeckiego ruchu misyjnego Epifania, brat Jan Ryl.
Dzień dobry, witam.
Tematem, który chciałbym w krótkości poruszyć, jest temat pokuty. Temat ważny i w praktyce okazało się i dla mnie, i dla moich przyjaciół, których część z nich jest katolikami, część z nich osobami należącymi do Kościoła Zielonoświątkowego, a część osób to nasi bracia. W jaki sposób my możemy pokutować, żeby to podobało się Bogu? I ja powiem szczerze, w pewnym momencie życia zauważyłem, że jestem osobą grzeszną. Byłem wtedy rzymskokatolikiem i mam taki katechizm. I tu jest rzeczywiście sakrament pokuty i pojednania, a wtedy zwróciłem się w naturalny sposób do tej książki i przeczytałem. Ci, którzy przystępują do sakramentu pokuty, otrzymują od miłosierdzia Bożego przebaczenia z niewagi wyrządzonej Bogu i równocześnie dostępują pojednania z Kościołem, któremu grzesząc zadali ranę, a który przyczynia się do ich nawrócenia miłością, przykładem i modlitwą. Ale też są informacje na przykład takie. Nazywa się go sakramentem pokuty, ponieważ ukazuje osobistą i eklezjalną drogę nawrócenia skruchy i zadośćuczynienia ze strony grzesznego chrześcijanina. I mówiąc szczerze, niewiele zrozumiałem z tego wszystkiego. To co ja mam robić, żeby pokutować, żeby dobrze pokutować, żeby ta pokuta została, nie wiem, czy mogę to tak nazwać, przyjęta przez Boga?
Tak, tak, myślę, że tak to można nazwać, bo to, czy ta pokuta zostanie przyjęta przez Boga, jest zależne od tego, czy będziesz to czynić we właściwy sposób, który się Bogu podoba. I faktycznie wielu ludzi, zastanawiając się nad tematem pokuty, myśli, że wystarczy tylko dokonać jakiegoś zewnętrznego wyznania grzechów i jest to już wszystko, czego Bóg od nas żąda. Natomiast gdy popatrzymy do Słowa Bożego, to zobaczymy, że jest to cały, bardzo można powiedzieć, rozbudowany proces, bo w języku greckim słowa pokuta to jest greckie słowo metanoia, a to oznacza zmiana umysłu i całego usposobienia. Czyli zarówno chodzi tutaj o postawę umysłu, jak i postawa moralna i religijna. I to według tej definicji zarówno wobec grzechu jako takiego, trzeba zmienić swój sposób myślenia i postępowania, jak i w odniesieniu do sprawiedliwości. I tutaj zarówno chodzi o odniesienie do Boga, jak i człowieka. Więc mamy tutaj bardzo szerokie zagadnienie.
Czy ta pokuta to jest, ja nie wiem, czy ja to dobrze rozumiem, na przykład odmówienie jakichś modlitw, ewentualnie może ta pokuta zostać na przykład odpuszczenie grzechów przez spowiedź, czy przez odpust, w jaki sposób Biblia, czy Pismo Święte opisuje, co ja mam zrobić. Jest to problem naprawdę bardzo ważny, bo jest dużo szczerych osób, które chcą przybliżyć się do Boga i nie wiedzą.
No, masz rację, że tutaj bardzo wiele osób jest uczonych, że na przykład wystarczy wyznać swoje grzechy i one zostaną przez duchownego danego kościoła wysłuchane, wybaczone, a jako element pokuty mówi im się na przykład o odmówieniu jakichś modlitw, które miałyby zadośćuczynić boskiej sprawiedliwości, albo na przykład odbyciu jakiejś pielgrzymki, czy kiedyś jeszcze wykupieniu odpustów. I to było przez ludzi uważane jako ten podstawowy element pokuty. Natomiast, tak jak tutaj wspomnieliśmy, oznacza to cały bardzo głęboki proces, który musi zajść w człowieku, żeby Bóg tą pokutę przyjął. I teraz te elementy pokuty, które tutaj warto wymienić, to są takie elementy, które przede wszystkim dotyczą naszej postawy wobec grzechu. Bo jeżeli ktoś zauważy, że w jego życiu jest coś, co mu się nie podoba, jego sumienie mu mówi, słuchaj, źle coś robisz, to się Bogu nie podoba i chciałby to zmienić, to już jest na bardzo dobrym etapie. Dlaczego? Bo pierwszym elementem właśnie pokuty w odniesieniu do tego grzechu jest umysłowe przekonanie o grzechu.
Czyli zrozumienie, że tak naprawdę nie jestem człowiekiem sprawiedliwym, tak?
Tak, tak, uznanie czyli własnej niesprawiedliwości.
To, co ja kiedyś zobaczyłem, że tak jakby nie jestem w stanie zasłużyć własnym postępowaniem na zbawienie. Tak. Ja to tak poczułem. Tak, bardzo źle się poczułem w ogóle jako człowiek wtedy.
Tak, masz zupełną rację, bo jeżeli ktoś zauważa już, że coś w jego życiu jest nie w porządku, czyli przekonuje się sam, że powinien zmienić swoje życie, swoje zasady postępowania. I oczywiście wtedy, kiedy ktoś jak gdyby dowiaduje się, sam jest przekonany o tym, że powinien zmienić swoje życie, to następnym elementem jest taka postawa, można powiedzieć, serca, że komuś jest tego z powodu przykro, jest mu smutno, że czyni coś, co się Bogu nie podoba, co wyrządza na przykład ludziom krzywdę. I to jest ten
albo samemu sobie, prawda?
Tak, no bo w wielu wypadkach to, że ktoś na przykład dodaje się jakimś nałogom, no to wyrządza krzywdę samemu sobie, bo na przykład niszczy swoje zdrowie. No i oczywiście, skoro jest komuś przykro i smutno, to musi przejść jeszcze do następnego etapu.
To jest takiego, drugiego.
Tak, to znaczy już teraz będzie to trzeci, bo pierwsze to było to, że nasz umysł jest przekonany, grzeszymy, źle coś robimy. Tak być nie może. Drugi to jest to, że odczuwamy smutek w swoim sercu z tego stanu, ale później musimy przejść do czegoś, co się może troszkę źle kojarzyć, mianowicie, że musimy zacząć z całego serca nienawidzieć tego grzechu, czyli wychodzić z założenia, że to, co robiliśmy do tej pory, to jest złe. Dlaczego to jest potrzebne? Bo jeżeli ktoś czegoś nienawidzi, to nie robi tego. A następnym elementem jest to, żeby ten grzech porzucić. Czyli rozumiemy, co jest, odczuwamy smutek, a następnie nawet aż nienawiść do tego, że to nam się tak bardzo nie podoba, że chcemy to zmienić i właśnie porzucamy ten grzech. I dopiero wtedy jak gdyby przychodzi do takiego momentu, kiedy zastanawiamy się teraz, no tak, zauważymy to wszystko, wobec kogo i w jakiej sytuacji powinniśmy wyznać ten grzech, jak gdyby zrzucić ciężar ze swojego serca. No i oczywiście większość ludzi mówi, no idź do swojego duchownego i powiedz
ja
mu,
może coś przeczytałeś.
Tak.
Nazywa się go sakramentem przebaczenia. Ten sakrament pokuty,
tak.
Ponieważ przez sakramentalne rozgrzeszenie wypowiedziane słowami kapłana, Bóg udziela penitentowi przebaczenia i pokoju.
A no właśnie. W Biblii nie znajdziemy jakiegoś wersetu, który by mówił na ten temat, że powinniśmy zwrócić się do osoby duchownej, do jakiegoś kapłana z jakiegoś kościoła i dopiero wtedy Bóg nam wybaczy. Wszystkie wersety wskazują, że powinniśmy przede wszystkim wyznać to wobec Boga.
To ja mam pytanie.
Tak.
Jak mam wyznać? Bo jestem teraz u siebie w domu.
Tak.
Czy to
tak
znaczy, że na przykład mogę w tym domu klęknąć na kolanach i w samotności powiedzieć Bogu, że
oczywiście. Tak. Masz
że jestem grzeszny?
Masz zupełną rację. Modlitwa jest właśnie taką piękną okazją do tego, żeby wyznać swój grzech przed Bogiem. Bóg nie wymaga od nas ani specjalnego miejsca, żebyśmy musieli to uczynić w kościele jakimkolwiek, w jakimkolwiek budynku, ani specjalnej osoby, wobec której mamy to uczynić. Mamy to wyznać przed Bogiem, wyznać nasze grzechy.
I tu mam zastrzeżenie, ponieważ rozmawiałem o tym temacie pokuty również ze znajomym pastorem i on mi powiedział, że Pan Jezus wspomniał apostołom, że mają moc przebaczania grzechów. I na tej podstawie wydaje się, że być może rzeczywiście kapłan jest osobą, która jest w jakiś sposób uprawomocniona, żeby te błędy, te grzechy przebaczać.
Człowiek jako taki nigdy nie dostał prawa wybaczania czyichkolwiek grzechów. Tylko i wyłącznie Bóg ma prawo to uczynić. Jest kilka takich wersetów, na podstawie których niektórzy wyciągnęli wnioski, że to chodzi o moc wybaczania komuś grzechów. Natomiast apostołowie mieli tylko taką możliwość, że jeżeli ktoś powiedział im o jakichś grzechach i upadkach, to oni wskazywali mu drogę pokuty, w jaki sposób może powrócić do stanu harmonii i społeczności z Bogiem w razie popełnienia jakiegokolwiek grzechu.
Rozumiem. Czyli można powiedzieć, że nie wiem, jakby to powiedzieć, ten cały dialog, wybaczenie grzechu,
tak,
to jest dialog pomiędzy mną
a Bogiem.
A Stwórcą.
Tak.
I jeszcze znajduję w liście, który jest zapisany w Piśmie Świętym, to jest list Pawła apostoła do Tymoteusza, o tym, że jest jeden Bóg i jeden pośrednik między Bogiem a ludźmi, człowiek Chrystus Jezus. To jest drugi rozdział,
tak,
i piąty werset. Czyli Czy ja mogę się modlić na przykład przez imię Jezusa?
No właściwie ten werset wręcz zaleca w ten sposób, bo
Jezus jest moim zbawicielem, ja jestem chrześcijaninem. Tak.
I co ważne, tutaj bardzo ważną myśl podkreśliłeś, że jest tylko jeden pośrednik. Czyli nigdzie w Biblii nie znajdziemy jakiejś zachęty do tego, żeby kogokolwiek innego używać jako pośrednika, przez którego przychodzimy do Boga. Nie ma tutaj mowy o żadnym innym świętym człowieku, który żyłby w jakichkolwiek czasach, że mamy się przez niego modlić. Tylko przez Pana Jezusa.
Czyli do Boga przez Jezusa.
Tak.
I to jest ostatni element wyznania grzechów?
Nie, jeszcze jeżeli to jest możliwe, to przechodzimy do takich bardzo praktycznych działań. Dlaczego? Oczywiście nie w każdej sytuacji jest to możliwe, ale jeżeli jest to tylko możliwe i widzimy, że możemy zadośćuczynić za krzywdę, którą komuś wyrządziliśmy, to będziemy starali się to uczynić, oczywiście tak jak powiedziałem, jeżeli to jest tylko możliwe. Czyli zadośćuczynienie za grzech w takiej sytuacji, kiedy to jest możliwe. I oczywiście no, bardzo ważne to jest to, żeby wyciągnąć z tego upadku i grzechu wnioski na przyszłość, żeby starać się tego więcej już nie popełniać. Bo gdybyśmy świadomie i dobrowolnie nadal to czynili, no to wtedy...
No dla mnie jest grzech świadomy, tak?
Tak, ale
coś
jest
gorszego.
No tak, tylko właśnie. Jest tutaj taka bardzo ważna rzecz, która dotyczy tego, że czasami my wiemy, że coś robimy źle w swoim życiu.
Ja mam pytanie od razu. O właśnie, ja mam taki uporczywy grzech, który właściwie od lat 20 chyba ode mnie, u mnie występuje. I ja wiem, że Boga przepraszam, ale ja go ciągle czynię. Często zdarzy mi się upaść. Jak nie dziś, na przykład wiem, że całkiem możliwe, że za miesiąc albo pół roku upadnę w ten sposób. Ja tu mówię taki przykład, ale taki grzech rzeczywiście w moim życiu jest obecny. Moi przyjaciele czasem mi się zwierzają. Są różne słabości.
Oczywiście, takie. Że tak. No i właśnie, tutaj powiedziałeś bardzo ważne słowo. Są różne słabości. Nikt z nas nie jest doskonałym, więc czasami to, że mamy świadomość, że pewne rzeczy źle robimy, to jest dopiero początkiem, oczywiście bardzo ważnym, bo jak powiedzieliśmy, ten element dotyczący umysłowego przekonania o grzechu jest bardzo istotny, ale z drugiej strony, jako że nikt z nas nie jest doskonały, to z punktu widzenia Bożego najważniejsze jest to, że będziemy próbowali walczyć z naszą słabością. I Bóg patrzy na nasze intencje, na nasze chęci, na nasze zamiary. Jak będziemy próbowali walczyć, to nawet jeżeli przegramy tą walkę, to ona nie będzie wynikała z tego, że nie mamy chęci zmiany, tylko że nasz człowiek jest na tyle niedoskonały, jesteśmy na tyle niedoskonali, że nie jesteśmy w stanie na razie tej sytuacji zmienić. Ale z punktu widzenia Bożego najważniejsze są nasze starania o zmianę tej sytuacji.
Rozumiem. Czyli... Ten proces pokuty nierzadko, nie wiem czy ja to dobrze rozumiem, może trwać nawet całe życie.
Całe życie.
Czyli to nie jest coś takiego, że to trwa na przykład dzisiaj, przychodzę, mówię i koniec.
Nie, oczywiście, że nie. Dlatego, że
pokuta cały czas, jest tak, elementem życia chrześcijańskiego, tak?
Codziennym. Codziennym. Nasz Pan mówi, że sprawiedliwy 7-kroć upada. No i myślę, że jakbyśmy tak analizowali swoje życie, to widać, że to codziennie zdarza nam się tyle upadków, ale najważniejsze tam jest powiedziane, że powstaje z tego, czyli pokutuje, przeprasza i stara się tego więcej nie czynić. I tutaj wymieniliśmy na razie jak gdyby 7 takich elementów w odniesieniu do samego grzechu. Tak, to co dotyczy samego grzechu. Natomiast jest jeszcze kilka elementów, które jak gdyby przechodzą nie tylko do takiego unikania tego co złego, ale również jak gdyby polegają to na takiej aktywnej postawie naszej, że nie tylko nie robimy rzeczy złych, ale staramy się zacząć robić rzeczy dobre. Od czego to się zaczyna?
Czyli można powiedzieć tak jak w motoryzacji mówimy, bezpieczeństwo. Tak. Pasywne,
tak.
I bezpieczeństwo aktywne.
Tak.
Czyli z postawy pasywnej,
tak,
można powiedzieć, też przechodzimy do postawy atakującej,
tak,
aktywnej, tak?
Oczywiście, masz zupełną rację, dlatego że z punktu widzenia Bożego nie wystarczy, że nie robimy źle, ale powinniśmy starać się...
No, ja nic złego nie robię,
no,
ale
właśnie.
Czy robisz coś dobrego?
Bardzo ważne, tak.
Bo wydaje mi się, chrześcijanin powinien robić coś dobrego, żeby się wyróżnić.
Tak. Jak się to może przejawiać w życiu? Mianowicie, pierwszy taki element dotyczy tego, że sprawiedliwość staje się czymś, co kochamy, co miłujemy, co jest dla nas bardzo ważną wartością w życiu. I nie tylko jest to teoretycznie przedmiot naszej miłości i zainteresowania, że chcielibyśmy być sprawiedliwi, ale staramy się praktykować tą sprawiedliwość w naszym codziennym życiu. Staramy się żyć sprawiedliwie, chociaż w dzisiejszych czasach jest to bardzo, bardzo trudne, no bo nie ukrywajmy, cały świat jest po prostu oparty na niesprawiedliwości. A nawet to praktykowanie czasami musi przybierać taką postać bojowania o sprawiedliwość. Nie bojowania z kimś, przeciwko komuś. Tak,
to jest
można to nazwać bój wiary, bojem wiary, właśnie z takim elementem dotyczącym sprawiedliwości. Czyli staramy się tą sprawiedliwość wprowadzać w naszym życiu, w każdym jej elemencie.
A gdzie brat znajduje wskazówki do tego, żeby czynić dobrze?
No oczywiście najważniejsze jest Słowo Boże.
Tam czyli mamy Pismo Święte,
Pismo Święte, gdzie mamy podane wszystkie elementy, które mówią nam, jak bojować o wiarę, o sprawiedliwość, jak się zachowywać w tym świecie, który jest pełen niesprawiedliwości.
Rozumiem. Jeszcze takie ostatnie pytanie, to jest pytanie o to, ja w życiu też taki grzech popełniłem i czuję się z tym źle, dlatego że wiem, że już nie mogę zadośćuczynić w żaden sposób. To jest, nie wiem jakby to powiedzieć, przykład, który często w telewizji widać, że ktoś pijany, nieświadomy zabija inną osobę na przykład, albo po prostu nieświadomie zabija inną osobę.
Tak.
I wiem, że takie osoby potrafiły sobie wręcz życie odbierać czasem, bo wiedziały, że już tego dziecka nie wskrzeszą. I te wyrzuty sumienia w jakiś sposób powodowały, że taki człowiek mówi, nie jestem godny życia. Czy Bóg przebacza nam takie upadki też?
Ja myślę, że
jak ma wyglądać pokuta?
Tak. No bardzo ważne pytanie. Ja myślę, że taką próbą odpowiedzi na to będzie wskazanie na pewne prawo, które Bóg dał w narodzie izraelskim. Mianowicie dając prawo bardzo ostre, życie za życie, oko za oko, ząb za ząb, jednocześnie wskazał na pewną sytuację, o których ty tutaj powiedziałeś. Jeżeli ktoś kogoś niechcący, na przykład uderzył czymś, doprowadził do jego śmierci, to Bóg w Izraelu przygotował taką instytucję jak miasta ucieczki. Czyli wskazał, że jeżeli ktoś doprowadził do czegoś złego, ale to nie wynikało z jego złej woli, nie było to świadome, nie było to zamierzone, to taki ktoś mógł znaleźć schronienie w mieście ucieczki. I jak gdyby poprzez przebywanie tam Bóg gwarantował takiemu człowiekowi to, że nie zostanie przez nikogo jak gdyby
czyli nietykalność.
Również dotknięty karą. Tak, zagwarantował mu nietykalność. I teraz to pokazuje troszeczkę inny punkt widzenia wobec takiego człowieka. Oczywiście ty zadałeś tutaj pytanie bardzo ważne, jak można zadośćuczynić. No, życia się nikomu nie wróci. Możemy tylko poprzez swoje życie próbować pomagać wtedy jakimś innym osobom, no bo zadośćuczynić jako przywrócenie życia się w tym momencie nie da. Ale jeżeli będziemy w swoim życiu pomagać innym, jeżeli będziemy postępować zgodnie z zasadami sprawiedliwości, no to może być to, można powiedzieć, taka nasza malutka cegiełka, żeby pomagając innym starać się jak gdyby chociaż cząsteczkę tego naszego grzechu odpokutować w ten sposób. Chociaż oczywiście w 100% nie jesteśmy w stanie tego uczynić.
Rozumiem. Kończąc tą rozmowę, chciałbym bardzo podziękować za te wyjaśnienia. Ja powiem tak, temat jest trudny i myślę, że będę musiał jeszcze wiele dowiedzieć się o nim. Myślę, przemodlić, przepraktykować. Bardzo dziękuję za wyjaśnienia, które usłyszałem. W literaturze znalazłem też informację, że pokuta i wiara to są kroki, które prowadzą do usprawiedliwienia.
Tak, tak, masz Sławku zupełną rację, dlatego że ktoś, kto pokutuje, to jest na bardzo dobrej drodze do tego, żeby zostać usprawiedliwiony przed Bogiem. Oczywiście tym drugim krokiem, o którym tutaj wspomniałeś, jest wiara. Jeżeli ktoś będzie pokutował, jeżeli będzie wierzył nie tylko w Boga, ale Bogu, to wtedy będzie mógł przejść na poziom, który jest nazywany przez Słowo Boże usprawiedliwienie przez wiarę. I to jest taki piękny stan, do którego każdy powinien dążyć.
Ale myślę, że będzie to wspaniały temat na inną rozmowę. Dziękuję bardzo. Moim gościem był duchowny świeckiego ruchu misyjnego Epifania, brat Jan Ryl.
Ja również dziękuję Ci bardzo za rozmowę.